Jeszcze tak nie było nigdy, ale będzie dzisiaj po raz pierwszy. Czy po raz ostatni, tego nie wiem. Bo będę mówił na temat pewnego psalmu. Ale żeby powiedzieć o tym psalmie, trzeba się cofnąć. I tak na dobrą sprawę, pewnie mało rozbierzemy ten psalm na, tak powiem, czynniki pierwsze, ile ważniejsze będzie to, co się wydarzyło wcześniej. Będzie taka historia ze Starego Testamentu, no bo psalmy są w Starym Testamencie. Być może nie pamiętamy, być może żeśmy nigdy o niej nie słyszeli, albo może nam uleciała z pamięci. Historia ważna, bo bohater tej historii stał się takim przysłowiem, jeżeli ktoś jest, ma taką pamięć biblijną albo pamięta jakieś tam zwroty biblijne, to jest to taka postać, która jest znana negatywnie z Biblii. Będę czytał z Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej. Nie przeczytam, tu jest dużo czytania, więc nie będę czytał wszystkiego. Przeczytajcie sobie tę historię w domu, ja tylko o tych ważnych momentach będę czytał. Czwarta Księga Liczb, 16 rozdział, czyli czwarta Mojżeszowa, 16 rozdział i od pierwszego wersetu. Wtedy Korach, syn Isachara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Dotan i Abiram, synowie Eliaba, i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebranie mężów znakomitych. Połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, i rzekli do nich: dość tego. Cały bowiem zbór i wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się nad zgromadzenie pańskie? A gdy Mojżesz to usłyszał, padł na oblicze swoje. A potem przemówił do Koracha i całego jego zastępu. Ten cały jego zastęp to właśnie te osoby wymienione tutaj, z tych Rubenitów. Korach był lewitą, więc to jest jakby dwa pokolenia są tutaj wymieniane. Jutro ukaże się Pan, kto jest jego, i który to się okaże, ukaże się Pan, kto jest jego i kto jest święty, i może zbliżać się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak to uczyńcie, ty, Korach, i wy, cały zastęp jego, weźcie sobie kadzielnice. Włóżcie do nich ogień i jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym, dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha: posłuchajcie, synowie Lewiego, czy wam wolno było, wam to za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, abyście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby mu służyć. Jest drugi dzień, tych 250 osób przychodzi na to umówione, to skracam, bo tam jest dialog jeszcze i tak dalej. I już może ten końcowy efekt tego buntu Koracha, dlatego mówię, że bunt Koracha, jak ktoś słyszy, to wie, o czym mowa. I 25 werset. I wstał Mojżesz i podszedł do Datana, Abirama, a za nim starsi izraelscy. Przemówił do zboru tymi słowami: odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan i Abiram wyszli i stanęli u wejścia ze swoich namiotów, ze swoimi żonami, synami i dziećmi. A Mojżesz rzekł po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie uczyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to mnie Pan nie posłał. Lecz jeśli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy się swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem stąpią do podziemi, wtedy poznacie, że mężowie ci zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział te wszystkie słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi, Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś padli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemia, a ziemia zamknęła się za nimi, także zginęli pośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie, aby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień zaś wyszedł od Pana i pochłonął 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Jest taka dramatyczna historia. Nam się wydaje, że tutaj się wszystko zamknęło, że bunt Koracha jest takim znanym. Nie będę o tym dzisiaj mówił, o buncie Koracha. Mam dobre przesłanie i dobrą historię do opowiedzenia. To jest straszna rzecz, bunt. I tu jest wiele rzeczy, których można by pokazać. Ale przeczytajmy z tej samej księgi. To jest księga czwarta Mojżeszowa, czyli księga liczb. I 26 rozdział, kiedy jest spis robiony Izraela. I Mojżesz spisuje Izraela i każde pokolenie. Przeczytam tylko trzy wersety. Czyli czwarta Mojżeszowa, 26 rozdział i od 9. A synowie Eliadaba to Neumel, Dotan i Abiram. To ten Dotan i Abiram, powołani przez zbór, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi w zastępie Koracha, a gdy zbuntowali się przeciwko Panu i rozwarła ziemia swą czeluść i pochłonęła ich wraz z Korachem, podczas gdy zastęp Koracha zginął od ognia, który strawił 250 mężów, którzy stali się przestrogą. I 11. Lecz synowie Koracha nie zginęli. Z tamtego, co wam przed chwilą przeczytałem, nie zwróciłem nikt na to uwagi. Wynikało, że całe rodziny, bo nie pisze, że Korach wyszedł ze swoimi rodzinami, to tamci wyszli ze swoimi rodzinami, żonami. Korach jakby stał sam z tą kadzielnicą. Czy dlatego? Myślę, że nie dlatego, ale w jakiś sposób nie było tam jego synów, jego dzieci. I teraz właśnie bardzo wyraźnie stwierdza nam Biblia, że synowie Koracha nie zginęli. Dlaczego to jest takie ważne? Za chwilę się okaże. Jest taka historia opisana w drugiej Księdze Kronik, 20 rozdziale. I też ją streszczę, bo to jest dużo czytania. Druga Kronik, 20 rozdział i pierwszy. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Manonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu. Oto już, nazwy tam miejscowości. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. I ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się wszyscy Judejczycy, aby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej na dziedzińcu. 14 werset. Wtedy, a gdy pośród zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jehoadzelu, synu Zachariasza, synu Benniasza, synu Jaliela, syna Mattasza, lewicie potomkowi Asafa. I rzekł: posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy. I wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi Pan do was. Wy się nie bójcie, nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie na Jutro zejdźcie naprzeciw nich. Pójdą oni potokiem. Potokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju pustyni, na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie. Oglądając ratunek Pana. O Judo i Jeruzalemie, nie bójcie się. Nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich. A Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając mu pokłon. Lewici zaś z rodu Kehatytów i, uwaga, z rodu Korachitów. To są synowie Koracha. To są ci, których Pan ocalił podczas tego sądu. To są ci synowie Koracha. Stali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy więc wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy, gdy mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty kroczyli przed zbrojnym ludem i śpiewali hymny pochwalne, wysławiając Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. A gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne dla Pana, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów, mieszkańców gór Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici stali bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seir, dopomagali sobie wzajemnie do zguby. A gdy Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię, i spostrzegli na tam tłuszczę, tam tą ową tłuszczę, oto wszyscy oto tam wszędzie leżały trupy na ziemi, nikt nie ocalał. Wiecie, nigdy nie zwracałem uwagi do tej pory, aż przeczytałem ten psalm, o którym się będę z wami chciał podzielić. To jest psalm 46, który zaczyna się od słów: przewodnikowi chóru pieśń synów Koracha. Jest 11 takich psalmów, którzy napisali ocaleni wtedy z tego pogromu, kiedy był bunt Koracha, ich pradziadka. I ci, których Pan zachował wtedy, to byli lewici, tak jak ich pradziadek. Postanowili służyć Bogu. Pisali psalmy. Gdy czytacie o synach Koracha, to są synowie właśnie tego. To ich pradziadek. Tam wtedy na pustyni Korach zbuntował się przeciwko Bogu. A Bóg postanowił ocalić Jego synów, co jest, jak wam przeczytałem, jest zapisane w księdze, to ci synowie później śpiewali taką pieśń, że Bóg był tak uwielbiony. To było na Boże wołanie, na Boże polecenie, poprzedzone postem, żeby to było jasne. To nie to samo uwielbienie, to było misternie przez Boga zaplanowany plan, abyśmy to dzisiaj zobaczyli. Ale to ci tam wtedy, ty Kehatyci i ci Korachici, ci właśnie z tego pokolenia, stali, to synowie Koracha, tam śpiewali psalm, który sprawił, że Bóg, wtedy kiedy oni zaczęli śpiewać, to Bóg uczynił tą zasadzkę i sami wzajemnie się powybijali, ci, którzy tam stali. Zobaczcie, Bóg ocalił. Nie po to, żeby osądzić, ale żeby darować łaskę. Mało tego, żeby ich wziąć do służby. Ich dziadek się zbuntował. Mówił, czym ja się różnię od tych innych? Czy ja jestem gorszy? Był z rodu Lewiego. To był ten, który miał służyć w domu pańskim. Tam akurat w namiocie, no bo to jest ten czas, kiedy są na pustyni. Ale on się zbuntował, chciał więcej. Bóg powiedział dobrze, znaczy Mojżesz powiedział, ale Bóg też to potwierdził, że rozsądzimy, kto może stawać przed moim tronem. No i się okazało, że ich dziadek, jego też ziemia pochłonęła albo ogień strawił, bo to tam zależy, jak na to spojrzymy. Ale jego synowie, jego potomstwo, Bóg ocalił. Mało tego, wziął ich naprawdę do służby. Napisali, byli w takiej relacji z Bogiem, że niektóre psalmy śpiewały. Może nawet nie jesteście świadomi, że pierwszy psalm, jaki jest w Biblii, 11, w zależności tam Żydzi trochę różnią, 11, 12 tych psalmów, nie każdy jest opisany, ale te, które są opisane, to jest 11 psalmów synów Koracha. To pierwszy psalm opisany jako synów Koracha, to jest psalm 42. To jest pierwszy psalm, który mamy w Biblii. To jest, zaczyna się tym, co śpiewamy, nawet tutaj u nas śpiewamy. Śpiewamy trochę innymi słowami, ale ja wam przeczytam trzy pierwsze zdania. Przewodnikowi chóru pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. To jest psalm napisany przez ludzi, którzy znają Boga. To nie jest tylko taka teoretyczna wiedza o Bogu. To jest ktoś, kto ma z Bogiem społeczność. Mówi o tęsknocie do Boga. Mało tego, to nie jest psalm Koracha. To jest psalm synów Koracha, społeczności. Wszystkie inne psalmy są Dawida, Salomona, Asafa, pojedyncze. Autor jest jeden, a to są synowie. Musieli się skonsultować, że ich rozumienie Boga jest takie samo. Że mają to samo doświadczenie z Bogiem. I to jest ich pierwszy psalm. Tak Ciebie pragniemy. Chyba rozumiecie, bo ja tylko tak to uważam, że można zrozumieć, że jest wołanie kogoś, kto tęskni za Bogiem. Zresztą chyba tak jest ten psalm zatytułowany. Tęsknota za społecznością z Bogiem. Ci ocaleni przez Pana. Poszli zupełnie inną drogą niż ich dziadek albo pradziadek. Pan ich ocalił i darował im łaskę spotkania ze sobą, bliskiego spotkania. To nie są psalmy o powodzeniu, o błogosławieństwie, są też tam wspomniane, ale to są psalmy o tęsknocie za Bogiem, za Jego społecznością. Warto się czasami zastanowić nad tym, kim byli ci synowie Koracha. Że to są potomkowie tego, który się zbuntował, który jest synonimem buntu przeciwko Bogu. Jak mówicie, Korach, to każdy, kto zna Biblię, więcej czyta, to wiemy, że to jest bunt. A tu nagle jego synowie, to są ci, którzy piszą jedne z najpiękniejszych psalmów. Pełne tęsknoty za Bogiem. Tym Bogiem, który osądził przecież ich dziadka albo ojca. Więc chcę wam powiedzieć o takim Bogu, który ma takie serce. Jest sprawiedliwy, stuprocentowo sprawiedliwy. Chwały swojej nie pozwoli oddać innemu. Nie pozwoli wpływać na jego polecenia, na jego decyzje, czymkolwiek. On decyduje, on ustanawia władców, królów i on ustanowił Mojżesza. Ci, którzy mówili, że nie, my, nie tylko Mojżesz, ziemia ich pochłonęła albo spalił ich ogień. Ale ratował tych, którzy mieli inne serce. Bóg nie zganił całym rodem Koracha, wręcz odwrotnie. Co jakiś czas przypominam te życiorysy albo rodowody tych, którzy byli. Widzimy, jak Bóg się lituje nad tymi, którzy właśnie których świat ocenia źle, albo którzy mają złe świadectwo. Korach do takich na pewno należy, bo jest synonimem buntu. A tu jego synowie są autorami psalmów. I to naprawdę pięknych psalmów, które świadczą o relacji, bliskiej relacji z tym Bogiem, który osądził ich pradziadka, ojca. Są nazwani synowie, rozumiemy, że to są synowie w biblistyce. Synami są również wnuki i prawnuki i tak dalej. Są chodzi, że z rodu Koracha pochodzą. Zobaczcie, jak jest wielka łaska. Jakie wielkie miłosierdzie. Myśmy, nasi ojcowie mogli grzeszyć i pewnie wasi gdzieś tam błądzili. Nie wywodzimy się z rodzin, w większości, poza moimi dziećmi, ale my, którzy jesteśmy starsi, nie wywodzimy się z rodzin, które mieli takie świadectwo wierzących dziadków czy rodziców. A Bóg się nad nami zlitował. Może nasi rodzice to nie byli tacy buntownicy, a może na pewno jak Korach. Ale Pan nam okazał łaskę. Tu okazał łaskę, naprawdę to jest cudowne, że nie patrzy na to, jakim był twój ojciec, co my często patrzymy na to. My często ludzi tak osądzamy. Może kiedyś o tym osobno powiem, bo to jest bardzo krzywdzące. Albo bardzo nobilitujące, kiedy ktoś jest synem czymś tam, a potem się okazuje, że źle postępuje. Ale to jest osobny temat. Bóg patrzy inaczej. Ma z każdym sprawę osobno. Ma z każdym, na każde serce patrzy indywidualnie. Co z tego, że jesteś ojcem, jesteś synem tego buntownika? Ale ty mnie kochasz, ty mnie szukasz, za mną, to o mnie rozpytujesz. To ja dla ciebie mam szczególne miejsce w moim królestwie. Będziesz pisał o tej relacji z nami. I oni napisali razem, on mówił do nich, nikogo z tego pokolenia nie wykreślił z tych synów. Nie jest wymienione, ilu ich było. Także ja powiedziałem, że synowie, czyli możemy domniemywać, że to byli wszyscy synowie Koracha. Nikogo nie wykreślił, zginął tylko sam Korach na tym sądzie. A jego synowie, dzieląc się między sobą, swoim rozumieniem Boga, pisali wspólnie psalmy. Nie ma już takich innych takich psalmów, gdzie by było dwóch autorów wymienionych w tych nagłówkach. To byli synowie Koracha. Czy pisali je razem, czy pisał jeden zaczął, drugi skończył, tego nie wiemy. Ale autorów było kilku co najmniej, którzy się musieli zgodzić ze sobą, że ich przeżywanie społeczności z Bogiem jest takie samo. To samo rozumiem, to samo czuję. Trochę coś takiego, oczywiście to jest duża przenośnia i duże takie uproszczenie, jak Kościół, który musi się zgodzić, aby rzeczywiście modlitwa została wysłuchana. Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, to oni dokładnie tak musieli się zgodzić ze sobą, aby napisać ten psalm. Synowie Koracha, największego buntownika. Psalm 46. Przewodnikowi chóry pieśń Koracha na nutę dziewice. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby się ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały i choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. W Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, Sela. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi, kładzie kres wojnom, aż po krańce ziemi łamie łuk i kruszy włócznie, wozy pali, ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z wami. Warownym grodem jest Bóg Jakuba, Sela. To jest psalm napisany przez tych, którzy mają społeczność z Bogiem i którzy Go znają, którzy mają doświadczenie z Bogiem. To nie jest psalm, jak tu mówisz po raz trzeci, jednej osoby, która ma tak jak Dawid doświadczenie. Oni to piszą jako grupa, jako społeczność, mają takie same doświadczenie z Bogiem. Zgadzają się co do tych słów, które tu są wypowiedziane. A wam pokazałem, z jakiego pokolenia się wywodzą. Co jest za nimi? Pan jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Uciekamy przed czymś albo uciekamy od czegoś. Od nieprzyjaciół, wrogów, ludzi, problemów, decyzji, odpowiedzialności uciekamy przed albo od kogoś. Uciekamy też do czegoś. Uciekamy stąd, aby się gdzieś udać, gdzieby do grona innych osób, do jakiejś bezpiecznej przystani. Tam uciekamy do jakiegoś miejsca schronienia. Miasta ucieczki, takie były miasta w Izraelu, gdzie chronił się ten, który zabił kogoś nieświadomie, niechcący. To były miasta ucieczki. Uciekamy też gdzieś. Pan jest ucieczką i siłą naszą. Ucieczką w obydwu tych sprawach. Ucieczką od problemów, ucieczką, gdzie się można schronić. Oni o tym wiedzieli. Oni to zauważyli, oni to napisali w psalmie. Pan dla nas jest takim miejscem schronienia. Pan o sobie tak powie, że jest tym, tym miejscem schronienia dla tych, którzy się do Niego przychodzą. Pan Jezus powie o sobie, każdego, kto do mnie przyjdzie, precz nie odrzucę. Pan Jezus w dalszym ciągu jest tym miejscem schronienia, tym miejscem ucieczki dla każdego grzesznika przed Bożym sądem. Jak oni to piszą, to wiedzą, co piszą. My to czytamy w Nowym Testamencie i wiemy, że takim miejscem ucieczki, takim miejscem schronienia jest Pan w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Że jak się do Niego chronimy i przenosimy Mu nasze grzechy, że Go wyznajemy jako swojego Pana i Zbawiciela, to On zbiera za te nasze grzechy karę, która nam się należała. Że już nikt nie ośmieli się na Bożym sądzie wytknąć nam palcem, że to Ty zgrzeszyłeś, Ty zgrzeszyłaś. Pan Jezus nas chroni, jest takim miejscem schronienia. Uciekamy do Niego, uciekamy też przed osądem ludzkim. Bo gdy do Niego uciekamy, to jest napisane, Pan jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Każda inna pomoc jest zawodna, ale Bóg, gdy przychodzi ze swoim pomocą, swoim podniesieniem, w naszych utrapieniach, w naszych udręczeniach, w naszych problemach, daje pomoc taka, której świat dać nie może, której świat zabrać nie może. To jest tak ten Boży pokój. Świat go dać nie. Pokój mój wam daje, ja wam daję. Nie tak, jak daje świat, mówi Pan Jezus. A tutaj synowie Koracha piszą dokładnie to samo. Mają to rozpoznanie, które przyniesie nam Pan Jezus za jakieś tysiąc lat później od momentu, kiedy te psalmy, może mniej, były pisane, bo to Dawid był tysiąc lat temu. Tysiąc lat przed Panem Jezusem. Więc to mają takie rozpoznanie, które nie wymaga, nie jest z ludzkiego rozumu, to jest objawienia. Skąd to mają? bo spędzają z Panem czas, bo za Nim tęsknią jak jeleń czy jak łania za źródłem wody. To oni tak tęsknią za Panem. To jest ich pierwszy psalm, ich pierwsze wyznanie w Nowym Testamencie. Gdy tak mamy taką tęsknotę, takie spotkania z Panem, nieważne, cośmy robili wcześniej, nieważne, co robili nasi ojcowie, gdy my stajemy w to miejsce, to Bóg mówi: z Tobą mam dzisiaj społeczność. Jeżeli Ty do mnie z całym sercem przychodzisz, to tamto już jest nieważne. To jest ta woda głęboka, do której zostały wrzucone nasze grzechy i już nikt nie wspomina. Rozeszły się kręgi po wodzie i już ich nie ma. Przed Bogiem już ich nie ma. Mój Syn zapłacił za to, a Ty przychodzisz do Ojca i jesteś bezpieczny, bezpieczna w Jego obecności i grzech Cię już nie oskarża, nie osądza, jeśli został wyznany przed Panem. To podniesienie, ta pomoc, którą otrzymujemy, to posilenie, on jest pomocą naszą w utrapieniach. Pomoc to nie znaczy, że przyjdzie od razu rozwiązanie. Czasami pomocą, dzisiaj żeśmy o tym wspomnieli, Bożą pomocą, Bożym takim podniesieniem było nie to, że Pan zabrał ten oścień, czy tam ten cierń z ciała Pawła, o który prosił, ale odpowiedzią Bożą było: wystarczy Ci mojej łaski. I już więcej nie prosił, bo miał pewność, że przejdzie, że to jest Boża wola, że Pan tego chciał dla niego. Dokąd takiej woli, takiej pewności nie miał, to wołał. Więc trzeba przyjść do Pana w każdym jednym utrapieniu, w utrapieniu naszym, pomocą w utrapieniach naszych najpewniejszą. Każde inne doradztwo, nawet takie duchownej osoby. I tu nie mówię złośliwie, brzmi to tak patetycznie, ale kogoś, którego mamy jakieś zaufanie, który jest rzeczywiście osobą, która jest taką, powiedzmy, widzimy, taki chodzi z Bogiem, może coś pomóc, ale tym, co podniesie, co jest niezawodne, najpewniejsze, jest to, co Pan do Ciebie powie, kiedy się udasz do Niego, kiedy się z Nim spotkasz, kiedy pójdziesz tą drogą, którą synowie Koracha wspólnie, oni musieli iść tą drogą, nie Korach, nie, czyli nie jeden, oni razem szli z tą drogą. To jest mowa o społeczności z Bogiem i o społeczności między sobą, żeby dzisiaj powiedzieć o społeczności Kościoła. Bóg jest ucieczką, siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby się zadrżała ziemia i góry się zachwiały w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniła się woda, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Oni wiedzą, o czym piszą. Piszą o swoim dziadku albo ojcu, w tym znaczeniu takim przenośnym, szerszym. To dokładnie się stało, kiedy ich ojciec z ciała, z którego pochodzą, jakby zbuntował się przeciwko Bogu. Zadrżała się ziemia, otwarła się ziemia, pochłonęła go i też ogień albo go spalił, albo do tej ziemi wpadł. To już tam różnie bibliści to rozsądzają, ale zginął. To wszystko się wydarzało. A oni mówią: ponieważ wiemy, znamy go już dzisiaj, znamy go, bo tęsknimy za nim, to się nie boimy. To jest kolejny psalm. Ten, o którym wam mówię, jest pierwszym. Tamten, o którym powiedziałem na początku, gdzie pierwszy mówią o tej tęsknocie do Boga. A ten już jest kolejnym ich psalmem. Nie boimy się. Choćby się to działo, bo my jesteśmy bezpieczni w Jego rękach. Bo my nie należymy do tego świata. Jeżeli przyjdzie Boży sąd, o który dzisiaj się tu przewijało, na ten świat, to my jesteśmy bezpieczni. Cokolwiek dziać się będzie, jesteśmy w Jego rękach. A gdy Pan Jezus powiedział, że jesteśmy w rękach Ojca, nikt nie wyrwie was z Jego ręki. To jest obietnica Boża dotyczących tych, którzy się u Niego chronią. O czym też tutaj do was dzisiaj mówię, że my dzisiaj chronimy się w Chrystusie. To wszystko się działo. Potem jest powiedziane, Bóg, ten szósty werset, a Bóg was wspomoże przed świtem. Zastanawiałem się, dlaczego ci synowie Koracha napisali coś takiego. Ale być może pisali to właśnie wtedy, kiedy, a może to byli ci sami, którzy śpiewali tam wtedy, kiedy Jehoszafat szedł na tą wojnę, właściwie miał się postawić. Oni wstali przed świtem i Boża pomoc przyszła przed świtem. Dokładnie to wam dzisiaj przeczytałem z tej Księgi Kronik. Rzeczywiście oni wstali, śpiewali, szli na to miejsce, przyszli i było pozamiatane, mówiąc dzisiejszym językiem. Już było po wszystkim. Walka się rozegrała. Bóg ich wspomógł przed świtem, bo stawali w uwielbieniu. Rzeczywiście tak się wydarzyło. Tak jak tu opisują, może to piszą ci sami, którzy tam wtedy śpiewali. Może to też oni tutaj to piszą. Warownym grodem, Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, Sela. I jeszcze to się też tak kończy później, że może jeszcze te dziwne rzeczy, bo to jest 9 werset. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Czy nie byłoby dziwną rzeczą, że się armie trzy właściwie wytłukły same nawzajem? Bóg założył pułapkę na nich w sumie. Oni poszli bić się, a przyszli, a tu wszyscy pomordowani, ani jeden nie był żywy. Wybili się nawzajem. To jest taki Bóg. Kiedy my się nie mieszamy, żeby mu cośkolwiek pomóc, kiedy my stajemy właśnie w takim uwielbieniu, kiedy my tęsknimy za jego społecznością, kiedy wyglądamy jego działania, nie na naszych warunkach. Szli tam się gotować się do walki, ale byli otwarci. Najpierw nie szli żołnierze, jak żeśmy przeczytali, ale szła najpierw grupa uwielbienia, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, w uroczystych szatach. Brzmiało to uwielbienie, a oni tam wtedy się wzajemnie zabijali i Bóg dawał Izraelowi zwycięstwo. Tam potem pisze, że wielkie łupy zebrali z tych już pomordowanych, tam, którzy sami siebie pozabijali. To jest dziwna rzecz, a Bóg czyni takie rzeczy. Takie, że Jego zbawienie, Jego wybawienie, Jego ratunek nas zadziwia. Każdy z nas, na pewno, jestem tego pewien, nie musicie tego mówić, ale tego jestem pewien, że znacie takiego Boga, który jesteście z Bogiem dłużej, że Bóg was zadziwił swoim działaniem. Tym, że zaingerował wcześniej, albo zaingerował zupełnie nie tak, albo w ogóle byśmy się poukładali wszystko, a Bóg zrobił coś zupełnie inaczej. Bóg taki właśnie jest. Kiedy stajemy właśnie z takim sercem szukającym Jego, Jego woli, Jego działania, kiedy oddajemy Mu pierwszeństwo, powiem tak brutalnie, kiedy Go wpuszczamy przodem, nie wpychamy się, że ja wiem lepiej, Panie, Ty wiesz lepiej. Pan powiedział, że będzie moją pierwszą, przednią i tylnią strażą. Nie zmieniajmy tego porządku. Niech On idzie przed nami. Niech On idzie za nami. Niech nas strzeże. Idźmy dokładnie w Jego czasie, w Jego sposobie bycia tego, co od nas wymaga. To się trzeba nauczyć, na pewno. To się nie dzieje samo. Ja mam i pewnie nie jestem jedynym takiej falstarty i takie błędy, które popełniłem. Tego się uczymy. Ale uczymy się pod warunkiem, że się chcemy nauczyć. Jeden warunek. Chcę się od Ciebie nauczyć. Chcę, żebyś mi mówił, jak mam żyć, jak mam postępować. Żebyś mnie instruował. Żebyś mnie podnosił, karcił, napominał, jeżeli trzeba. Bo jeżeli się jakby zamknę na Boże napomnienia, Boże karcenie, Boże doradztwo, to się niczego nie nauczę i ciągle, nie znaczy, że Bóg ze mnie zrezygnuje, ciągle będę krnąbrnym dzieckiem, które będzie miało pretensje do Boga, żeby On nas nie wysłuchuje. Słyszeliśmy tu dzisiaj o właśnie, może jeszcze naszym bracie, nie wiemy tego, jak stoi przed Panem. A przecież ja go znam, Bożena go zna doskonale. Więc śpiewał tutaj nam, prowadził uwielbienie tutaj pośród nas. Więc być może mogą być takie sytuacje, że nie chcemy od Boga się wielu rzeczy nauczyć. Nie mówię tutaj o tym bracie naszym. Ale czasami tak ja mówię o sobie, ale to jest taki przykład tego, że Bóg coś mówi, chcielibyśmy inaczej. A Bóg zrobił po swojemu. Właściwie to zrobił jedynie jak jest właściwy i tak miało być. I nam się to nie podoba i się buntujemy. Jak ty tak, to ja nie. Ja takiego Boga nie chcę. Znamy takich ludzi, ja znam, wy znacie, którzy mają takie podejście. Ja nie mówię o tym, że ten brat jest taki, ale tak ludzie reagują. Ale kiedy jak synowie Koracha przychodzimy szukając, bo w innych miejscach, aby szukać Bożego woli, jest napisane też w innym psalmie synów Koracha, szukać Jego obecności, szukać społeczności, to są ci, którzy chodzili w tej Bożej obecności, znali Boga. Wiecie, to jest rzecz niebywała, żeby mówić o rzece, która wypływa przed tronu Bożego. To jest księgi objawienia. Skąd oni to mają? Ze społeczności z Bogiem. Dlatego nie będę tłumaczył tego wszystkiego, ale to jest ze społeczności z Bogiem, to jest stamtąd, że my dziś po 1000 latach w objawieniu przeczytamy, a tutaj już oni to piszą. To są tacy ludzie i Bóg tak współdziała z tymi, którzy go tak poważnie traktują i nie patrzy na to, że to są synowie buntownika, największego być może z możliwych, który stał się synonimem buntownika. Miasto warowne. Bóg jest tym miastem warownym. To jest dwukrotnie powiedziane w tym psalmie. Bardzo ważne. Dawid tak mówił o mieście warownym. Pan mówił do Jeremiasza, że uczyni jego, tego, który będzie głosił trudne przesłanie, takim miastem warownym. Będą występować przeciwko tobie, ale cię nie przemogą. Miasto warowne to jest takie miasto. Znaczy, gdy Pan mówi przenośni o nas, że nas takim uczyni, to znaczy, że nas zabezpieczy, zamknie, ochroni przed krzywdzącym słowem, przed tym, co będą o nas mówić. Ale Bóg jest miastem warownym, które jest nie do zdobycia, do którego nie ma dostępu nikt z zewnątrz. Dzisiaj jest 18 maja, 81. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Tam było takie miasto warowne, tam wtedy na tym Monte Cassino, gdzie między innymi, no może głównie pamiętamy o tym, ale to nie była tylko Polska, nie tylko Polacy, ale i tam były trzy armie, które zdobywały to, wspólnie działały. Pamiętamy o Polakach. Zdobyli w końcu, ale to trwało bardzo długo. To było takie miasto warowne. Dzisiaj to kazanie przyszło mi dzisiaj do was mówić. Więc jak wiecie, co to jest miasto warowne w tej takiej ludzkim wymiarze, no to właśnie takie Monte Cassino, że się trudzili, ginęli, a Niemcom prawie nic nie było. Bóg jest nie takim jak Monte Cassino, zdobytym. Bóg jest miastem warownym, do którego nic się nie przedrze. Gdy my się tam w Nim schowamy, nic nas nie dotknie. A On nas będzie posilał, zabezpieczał. Ta woda, która tam płynie, pod tym mieście, tu jest napisane, przy tym mieście, w objawieniu pisze, że z tego tronu wypływa ta woda, jest tym, co nas pociesza. My możemy tu różnie to rozpisywać, ale to jest ta woda, która daje nadzieję, bo to jest mowa o radości tutaj też. Daje nam pewność, że Bóg nas zachowa, przeniesie, ocali. Miasto warowne, gdy ktoś się chronił w takim mieście warownym, to wiedział, że jest bezpieczny i że jemu już się nic nie stanie. I teraz może jeszcze jeden werset tutaj bardzo taki ważny na koniec i kończymy. 11 werset. Przestańcie i poznajcie, że ja Pan Bóg, że ja Bóg wywyższony, że ja jestem Bóg wywyższony nad narodami, wywyższony na ziemi. W innych wersetach, w innych tłumaczeniach jest chyba nawet lepiej. Więc przestańcie i poznajcie, a tam jest zatrzymajcie się i zrozumcie. Bóg wzywa nas dzisiaj, każdego z nas. Przystań chwilę. W tym czasie gonitwy, za tym, za tamtym, w tym codziennym życiem, życiem politycznym, takim, przystań chwilę. Miej czas dla mnie. Zobacz, że jestem Bogiem Wszechmogącym. O, zwróć uwagę na mnie. Przestańcie, przystańcie na chwilę. Zatrzymajcie się na chwilę, mówi Pan, mówią synowie Koracha. Zatrzymajcie się na chwilę, aby usłyszeć, zobaczyć, zrozumieć, doświadczyć Bożej dobroci, aby rozważyć, jak Bóg cudownie działał w waszym życiu. Przecież On się nie zmienia. Wspomnijcie, Izrael to robił wielokrotnie, jak Bóg to robił w historii. Przypomnijcie się moje wybawienie, moje działanie. Przystańcie, mówi na chwilę Pan. Zatrzymajcie się na chwilę. Znajdź takie miejsce. Pan Jezus powie, wejdź do komory swojej i zamknij drzwi. Niech cię nic nie rozprasza. Miej społeczność ze mną. Czy wy widzicie, że oni mówią to samo, co powie za 1000 lat nasz Zbawiciel? Naprawdę mówią to samo. Czyli mieli społeczność z żywym, prawdziwym Bogiem. Nie obchodziło Boga to, że ich ojciec, ich dziadek to byli czy dziadek byli buntownikami. Bóg miał społeczność, Bóg ma z każdym z nas. Mówi, co było, to było. Ja to wymazuję o twoim rodzinie. Skąd pochodzisz? To jest dla mnie, to jest nieważne. Paweł napisze, że nieważne, kto był kim w starym życiu. Ważne, kim jest, jak jest teraz. Pan do nas dziś mówi, miej społeczność ze mną, jak ci synowie Koracha. O oni po ludzku się nie nadawali, bo byli synami buntownika, a Bóg ich wybrał. I oni pisali psalmy. Oni śpiewali tam wtedy, kiedy się dokonał Boży cud. Więc Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Kiedy to mówi, to nie jest tylko taka demagogia, abyśmy się powiedzieli, żeby coś tam powiedzieć. Bóg mówi prawdę o sobie. Z każdym chce mieć społeczność i każdego traktuje poważnie i indywidualnie, nie obciążając nas za winę naszych przodków. Każdy za samego siebie zda sprawę Bogu i każdy własną winę poniesie, jest powiedziane. Taki jest nasz Bóg, on się nie zmienia. A synowie Koracha są dla mnie wielką zachętą. I te psalmy, które pisali, nigdy na to tak nie patrzyłem, jak wam teraz to mówię, teraz zwracam na to uwagę, są dowodem na to, że mieli społeczność, żywą społeczność z prawdziwym Bogiem, o którym czytamy w Nowym Testamencie już tak więcej, świeżej, ale wszystko, co wam teraz powiedziałem, jest i w życiu Pana Jezusa. Więc zatrzymaj się dzisiaj, mówi Pan do ciebie, do mnie i sprawdź, gdzie jesteś, w którym miejscu. Uciekasz do Boga, czy może uciekasz przed Bogiem, przed Jego prawdą, o sobie, o Oni. Sprawdź, w którym miejscu jesteś. Bo jakby w tym znaczeniu uciekamy wszyscy, tylko uciekamy przed, czy uciekamy do Boga. Bo to jest prawda o naszym życiu, o naszym ja. My byśmy nie chcieli wielu rzeczy, bo tacy już jesteśmy. I mamy problem z przyjmowaniem Bożej woli. Wszyscy, tutaj nie ma wyjątków. Pan Jezus to powiedział w tej modlitwie, którą mamy powtarzać. Więc mamy z tym problem i on się nie stanie inny już dzisiaj, jutro. Stanie się inny wtedy, kiedy go przyniesiemy do Boga, kiedy pozwolimy Jemu nas instruować, nauczać, prowadzić, zmieniać. Duchowi Świętemu zrobimy miejsce, powiemy, no dobrze, ja mówię to tak już kolokwialnie, może nie powiemy no dobrze, tylko powiemy z radością, no ale, bo jeżeli tylko nie zrobimy problemu, tam, jak mówi też w pewnym momencie Boże Słowo Duchowi Świętemu, to On sam powoli zmieniać nas zacznie i Jego priorytety, Jego wola stanie się naszą wolą, naszymi priorytetami i nie będziemy za szybko oceniać, że coś jest dobre czy niedobre. Jak On powie, że jest dobre, to jest dobre, chociaż nam się wydaje złe. Jak On powie, że coś jest złe, to powiemy, że to jest złe, chociaż nam się wydaje super i dobre. On wie lepiej. Tylko On wie lepiej. Nam się tylko wydaje. Amen.